Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
8:16, a gościem wywiadu wnet jest pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No i my dzisiaj skupiamy się na tematach związanych z rolnictwem, ale także z Brukselą, z Parlamentem Europejskim. Natomiast zacznijmy od wyborów prezydenckich, jeżeli pani poseł pozwoli, no bo mamy taki mocny wpis kandydata Konfederacji na urząd prezydenta RP dotyczący afery mieszkaniowej, może tak to nazwijmy, czyli no całego zamieszania medialnego wokół majątku mieszkania doktora Karola Nawrockiego. Wydawałoby się, że przez większość kampanii Konfederacja i PiS unikały takich mocnych wzajemnych ataków. Czy ten wczorajszy wpis Sławomira Mentzena oznacza pewną rezygnację z tego nieformalnego paktu o nieagresji? Jak mamy to rozumieć?
No przede wszystkim my jako Konfederacja i też Sławomir Mentzen prowadzimy konsekwentnie od wielu miesięcy swoją kampanię i na pewno to, co się dzieje teraz wokół Karola Nawrockiego i tych informacji, które się pojawiają w przestrzeni publicznej różnych, no pokazuje chyba paradoksalnie, pokazuje, że to, co się wydarzyło, może nawet zmobilizować elektorat na pewno PiS-u w obronie Nawrockiego, zmobilizować tego, żeby pójść do tych wyborów. Natomiast na pewno zamknęło też poniekąd drogę do pozyskiwania elektoratu w Konfederacji i centrum sceny politycznej, to przed tą drugą turą wyborów. Do tych wyborów zostało już naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. I na pewno ja zachęcam do tego, żeby tutaj też na tej ostatniej prostej wyborcy dokładnie rozważyli, na kogo chcą oddać ten głos, dlatego że my od początku kampanii mówimy, że trzeba zrobić wszystko, żeby Trzaskowski nie wygrał tych wyborów. No i teraz mamy nadzieję, że tutaj, że ten apel na prawicy będzie dostrzeżony.
Zwróciła pani uwagę, teraz już przechodzimy do tych tematów europejskich, bo też na te tematy się umawiałyśmy, że Komisja Europejska zdecydowała się na zastosowanie takiej nadzwyczajnej procedury. Chodzi o to rozporządzenie SAFE. Proszę powiedzieć, co to oznacza?
Ojejkuś, może najpierw naszym słuchaczom i wyjaśnię, o co tak naprawdę chodzi w tym, i co to jest to rozporządzenie SAFE. Na pewno wszyscy pamiętacie państwo, jak Ursula von der Leyen wyszła i powiedziała, że ogłasza taki wielki plan Rearm Europe, czyli odbudowy europejskiego przemysłu obronnego. No i szanowni państwo, w międzyczasie okazało się, że te 800 miliardów euro ma być sfinansowane z dwóch poziomów. Jeden poziom to jest 650 miliardów euro, które ma pochodzić z tego, że każde państwo członkowskie zwiększy swoje wydatki na obronność o 1,5% PKB. No a drugi filar to są te pożyczki, czyli wspólny unijny dług na to, aby sfinansować w formie pożyczek dla państw członkowskich wydatki na obronność. To jest ten fundusz na poziomie 150 miliardów euro. No i teraz okazuje się, że 19 marca Komisja Europejska ogłosiła właśnie, przedstawiła rozporządzenie SAFE, czyli to rozporządzenie, które ustala reguły i zasady wydatkowania tych 150 miliardów euro pożyczek na obronność. No i teraz, dlaczego ja napisałam o tym artykule 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Dlatego, że to jest podstawa prawna, która z procesu decyzyjnego eliminuje Parlament Europejski. Eliminuje jedyny organ w Unii Europejskiej, w którym mogłaby się odbyć debata. Dlatego, że my z Komisji Europejskiej żadnych szczegółów nie poznamy, znaczy my jako opinia publiczna, dlatego że No, Komisja Europejska bardzo szczątkowo dzieli się takimi informacjami. Posiedzenia Rady Unii Europejskiej są w części otwarte, czyli w części są jawne, w części są niejawne, więc to jest też miejsce, gdzie nie ma dostępu do takiej szerokiej debaty. No, a Parlament Europejski został w ogóle wykluczony z procedury przyjmowania tego aktu prawnego. I to jest właśnie zastanawiające. Znaczy, to nie, nawet nie powinno nas zastanawiać, po prostu Komisja Europejska ani Rada Unii Europejskiej nie potrzebuje Parlamentu Europejskiego do tego, żeby tutaj przyjąć to rozporządzenie. To się będzie odbywało na takim poziomie międzyrządowym, a nie z uczestnictwem no właśnie demokratycznie wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego. I ja na pewno cieszę się ze stanowiska, które zostało w poniedziałek przedstawione przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego, która jednomyślnie uznała, że to jest zła podstawa prawna ze względu na cel, jaki realizuje to rozporządzenie SAFE. I na pewno szkoda, że nie ma większej debaty na ten temat w polskiej przestrzeni publicznej, dlatego że to jest bardzo ważne, bo być może Państwo pamiętacie, jaka była tutaj afera, wywiązała się w związku z tą informacją, którą przedstawił poseł Halicki na komisji ITRE w sprawie tego 1,5-miliardowego funduszu na obronność, tylko że to było 1,5 miliarda. A tutaj my mówimy o 150 miliardach euro na obronność, gdzie z tego, co przekazał polski rząd, Polska ma wnioskować o 20 miliardów euro pożyczki z całego tego funduszu. No ale tego w debacie publicznej nie ma, o tym się nie mówi, o tym się nie dyskutuje, a w tym rozporządzeniu jest dużo więcej zagrożeń, o których też się nie mówi. Zagrożeń w postaci takiej, że no raz, Polska będzie się zapożyczać, żeby sfinansować te wydatki obronne, że będziemy związani po raz kolejny wspólnym unijnym długiem do 2070 roku, jeśli będziemy partycypować w tym całym funduszu. Nie mówi się też o tym, że nie ma konsensusu w Unii Europejskiej co do tego, no, jakie to są priorytety na obronność, że za każdym razem państwa członkowskie będą musiały składać odpowiednie wnioski, które mają na celu wzmocnienie obronności. Nie mówi się o tym, że 65% komponentów ma być produkowane w Europie, że to ma być tylko i wyłącznie dofinansowywanie na europejski sprzęt. No i pytanie, czy w ogóle polski przemysł zbrojeniowy będzie spełniał te warunki, czy i komisja subiektywnie będzie to oceniać. To też jest warte odnotowania. I jak sobie przypomnimy cały fundusz odbudowy i sposób, w jaki była szantażowana Polska, no to widać jasno, że to samo będzie miało miejsce przy tym funduszu teraz, tym obronnym, że to jest subiektywna decyzja Komisji Europejskiej, czy będzie chciała wypłacać te pieniądze, czy nie będzie chciała wypłacać, zawsze znajdzie jakiś pretekst, czy polityczny, czy jakiś inny do tego, żeby tych pieniędzy nie wypłacić. Może to być uzależnione po prostu od tego, kto akurat rządzi w Polsce, a nie od obiektywnych przesłanek.
Obiecałyśmy również rozmowę o sprawach rolniczych. Proszę w takim razie powiedzieć, co obecnie dzieje się z tej perspektywy Parlamentu Europejskiego. No, głównie pytam, może od tego zacznijmy, umowa z państwami z grupy Mercosur. Czy tutaj możemy mówić o jakichkolwiek działaniach, o jakiejś zmianie?
Na razie cały czas bez zmian, czyli czekamy na ujednolicenie tekstu, przetłumaczenie na języki narodowe. To trwa kilka już miesięcy i to jeszcze pewnie potrwa kilka tygodni. No i dopiero przejdziemy do procesu ratyfikacji, więc tutaj żadnych nowych informacji nie ma. No poza tym, że jest cały czas silna presja ze strony Komisji Europejskiej, żeby tą umowę sfinalizować. Nawet wczoraj mieliśmy w Parlamencie Europejskim rano debatę dotyczącą relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w kontekście nakładanych przez Stany Zjednoczone i odwetowych ceł ze strony Unii Europejskiej. No i oczywiście wątek Mercosuru też się pojawił w kontekście takim, że no trzeba jak najszybciej finalizować umowę. Oczywiście takie słowa padały ze strony przede wszystkim przedstawicieli Komisji Europejskiej i członków państw, którym na tej umowie zależy, żeby sfinalizować jak najszybciej ich umowę z Mercosurem, dlatego że Unia Europejska żyje w niepewnych czasach, że Stany Zjednoczone przestają być partnerem dla Unii Europejskiej, no i trzeba tutaj szukać nowych kierunków, no i właśnie między innymi pojawiała się ta umowa z Mercosurem. No ja cały czas tutaj liczę na to, że polska dyplomacja i polski rząd pomimo nie tylko deklaruje, ale również te rozmowy dotyczące budowania mniejszości blokującej prowadzi i że te słowa, które też padły w exposé ministra Sikorskiego, który powiedział, że Polska rozmawia, że te rozmowy faktycznie się odbywają i że ta mniejszość blokująca no przynajmniej jest budowana, że to nie jest tylko, że nie jest to tylko wątek retoryczny. Natomiast dużo ważniejszym tematem w kontekście daty, w której jesteśmy, czyli 7 maja, no to jest pytanie, co dalej wydarzy się z ATM-ami, czyli tymi tymczasowymi środkami liberalizującymi handel między Unią Europejską a Ukrainą. Jutro w Parlamencie Europejskim będzie głosowanie na temat przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą dotyczącą żelaza i stali. I to będzie na kolejną perspektywę czasową. Natomiast cały czas nie wiadomo, co się wydarzy po 5 czerwca i zakończeniu obowiązywania rozporządzenia liberalizującego handel z Ukrainą. Są różne scenariusze, które są tutaj przedstawiane przez Komisję, nawet nie przedstawiane, które się pojawiają w obiegu w kuluarach, dlatego że Komisja Europejska oficjalnie nie przedstawiła żadnej propozycji w tej sprawie. No i z nieoficjalnych informacji wiadomo, że przyczyny są dwie. Czyli masowe protesty rolników. Ja przypominam, że Ukraina w 60 czy ponad 60% eksportuje produkty rolno-spożywcze, więc to jest przede wszystkim sprawa dotycząca rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Więc Komisja Europejska bardzo, bardzo mocno obawia się po raz kolejny masowych protestów rolników, a takie pojawiłyby się po dalszej liberalizacji handlu w zakresie płodów rolnych. No i druga sprawa, która też tutaj nieoficjalnie w kuluarach się pojawia, no to są wybory prezydenckie w Polsce. Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę, że takie otwarcie rynku unijnego, a w tym przede wszystkim otwarcie rynku w krajach przyfrontowych i w Polsce, no może mieć wpływ na wynik wyborów w Polsce, zwłaszcza w drugiej turze, gdzie naprawdę te kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy głosów może przesądzić o tym, kto zostanie w Polsce prezydentem, więc nie chcę umniejszać szans Rafała Trzaskowskiego na wygraną w wyborach prezydenckich.
No właśnie, bo też pojawiają się takie głosy o pewnym prześladowaniu prawicy w Europie, bo mamy i sytuację we Francji, i w Niemczech. Pani wspomniała o Rumunii. Czy tutaj polska prawica obawia się czuć pewną napiętą atmosferę? Pytam o korytarze Parlamentu Europejskiego.
Raczej nie, to znaczy ja nie czuję jakiegoś zagrożenia ze strony Komisji Europejskiej czy ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten wynik wyborów w Polsce. Rumunia pokazała, że można raz odwołać prezydenta, który się nie podoba Unii Europejskiej, że można w jakiś sposób tutaj wpłynąć na ten przebieg procesu wyborczego, tylko okazuje się, że Rumuni wybrali i tak kandydata bardzo, może nie o zbliżonych poglądach, ale też kandydata antysystemowego w kolejnej odsłonie wyborczej, czyli Simeona, który zwyciężył w tej pierwszej turze w wyborach w Rumunii. No i to pokazuje, że no można odwoływać wybory, że można to zmienić, a i tak Rumuni zagłosowali tak, jak chcieli i w opozycji do Unii Europejskiej, więc no to pokazuje, że ten manewr i tak się nie udaje, tak? Że ten manewr i tak się nie udaje i w przypadku Rumunii zupełnie się nie udał. Natomiast no, to, co się na pewno wydarzyło we Francji i zakaz startu dla Marine Le Pen, no, pokazuje, że i różnego rodzaju narzędzia są używane do tego, żeby wyeliminować prawicowych kandydatów ze startu w wyborach. I to się wydarzyło na pewno we Francji.
To jeszcze na zakończenie zwróciła pani uwagę w swoich mediach społecznościowych na ciekawy artykuł Kacpra Kity. On jest specjalistą w sprawie polityki europejskiej, francuskiej, ale zajmuje się również kwestiami imigracji. Jak tutaj wygląda sprawa i na co warto jeszcze zwrócić uwagę?
No na pewno to, na co warto zwrócić uwagę, to śledzić po prostu statystyki i dane, dlatego że faktycznie redaktor Kacper Kita przygotował świetny artykuł dotyczący islamizacji Polski, tego, że cały czas zwiększa się odsetek, zwiększa się liczba muzułmanów, imigrantów z krajów muzułmańskich w Polsce. I wystarczy naprawdę prześledzić sobie tutaj chociażby zezwolenia na pracę wydawane przez Polskę obywatelom państw muzułmańskich, że są państwa, które przodują i liczba tych zezwoleń naprawdę bardzo drastycznie się zwiększa z różnych odległych nam państw kulturowo. Także Na to zwracam uwagę. Na to zwracam uwagę, że naprawdę postępuje ten proces, że z każdym rokiem, o ile powiedzmy od 2014 roku, kiedy do Polski napływała bardzo duża liczba imigrantów z Ukrainy, tak właściwie ostatnie kilka lat to są przede wszystkim takie kraje jak dalekie, tak, bardzo nam dalekie, czyli Kolumbia, Indie, Uzbekistan, Bangladesz, Indonezja, Indie, Turkmenistan, no bardzo, bardzo odległe kraje, gdzie tutaj imigranci przyjeżdżają do pracy. No i trzeba sobie zdawać sprawę, że o ile ten pierwszy przyjazd jest legalny, o tyle legalizacja tego pobytu w kolejnej perspektywie już nie jest kontrolowana. No i że mamy w Polsce do czynienia z masową niekontrolowaną imigracją i że według danych przecież też Eurostatu, no to Polska wydaje najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych, wydawała najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w 2021 roku, w 2022 roku. Więc no, nam się może wydawać, czy polskiemu społeczeństwu może się wydawać, że Polska nie jest tutaj jakimś krajem, który przyjmuje bardzo dużo imigrantów. Przyjmujemy, wydajemy najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. No i to powinno nas zastanowić. To jest pierwsza uwaga. No a druga uwaga jest taka, że coraz więcej mamy imigrantów z krajów bardzo, bardzo odległych.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prosto, jak rozumiem, z Parlamentu Europejskiego, Anna Bryłka.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Eurodeputowana Konfederacji była gościem Poranka Wnet. Drodzy Państwo, mamy dużą zamianę, bo zamiast pani redaktor Arlety Bojke w Poranku Wnet wystąpi Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, więc dzisiaj takie mocne, szlachetne przedstawicielstwo Konfederacji w Poranku Wnet, ale zanim ta rozmowa również polityczna, to już za momencik porozmawiamy o Rumunii, bo tam bardzo napięta sytuacja, duże roszady, jeżeli chodzi o rząd, o takie wewnętrzne przetasowania polityczne. Za moment taka rozmowa, ale na to połączenie poczekamy wspólnie z Johnem Cashem.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.